Dzień dobry, cześć. Ja się nazywam Natalia Bienias i będę miała dzisiaj po raz kolejny okazję poprowadzić webinar dla Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Naszym gościem będzie dzisiaj Joanna Burska-Kopczyk. Zaraz, Joanno, do ciebie wrócę z podpytaniem, kim jesteś i czym się zajmujesz, ale jeszcze wspomnę na początek, że po pierwsze, rozmawiamy dzisiaj o projektowaniu usług, o service designie. Service design o strategicznym podejściu do projektowania usług, dokładnie taki jest tytuł naszego webinaru. I chciałabym też przypomnieć o formie, to znaczy jest to webinar. Mamy widzów w trakcie tego spotkania, których zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby zadawać pytania Joannie, zadawać pytania o ten service design, bo prawdopodobnie to nas właśnie tutaj dzisiaj wszystkich przyprowadziło i będę co jakiś czas przypominać, żeby te pytania się pojawiały. Oczywiście, jeżeli pytania się nie pojawią, to mamy kilka w zanadrzu. Myślę, że tematów mamy zdecydowanie więcej niż czasu na dzisiejszym spotkaniu, więc tutaj bez obaw. A ja tymczasem wracam do Joanny. Joanno, czy mogłabyś się nam przedstawić na dobry początek?
Przede wszystkim też witam wszystkich na tym webinarze. Cieszę się, że tutaj dzisiaj z Wami jestem. Mam na imię Asia i czym się zajmuję? Jakby łączę, myślę, że takie trzy obszary. Z jednej strony pracuję na uczelni jako wykładowca i prowadzę zajęcia dla studentów właśnie na Uniwersytecie SWPS z zakresie właśnie service designu, design thinking, ale też badań z użytkownikami. Druga taka odnoga tego, czym się zajmuję, to jest po prostu praca taka na rynku. Od 5 lat działam jako wolny strzelec, jako jednoosobowa działalność gospodarcza. I współpracuję z różnymi firmami, instytucjami też publicznymi w zakresie projektowania usług właśnie, ale też projektowania komunikacji. I trzeci obszar to są różne aktywności wszelakie związane z takim działalnością bardziej społeczną, czyli różne jakieś takie projekty po godzinach.
Okej, okay, dobrze, super, dzięki. To wiemy już, kto dzisiaj naszym gościem jest, to ja od razu nawiążę do tematu naszego spotkania i spytam Cię o ten service design, projektowanie usług, co to właściwie oznacza i skoro jest to projektowanie usług, to prawdopodobnie są też projektanci usług i czym się tacy projektanci na co dzień zajmują, jakbyś mogła nam przybliżyć ten temat.
Od razu zacznę od tego, że nie ma jakiejś takiej jednej bardzo prostej definicji, jak to się mnie pyta, ale projektowanie usług, ale o co chodzi w ogóle? No to nagle tak zapada trochę niezręczna cisza, no i zaczynam tłumaczyć, więc też tutaj tak będzie. Ja bardzo lubię taką definicję, którą kiedyś, znaczy definicja, to bardziej hasło, które kiedyś powiedział Mark Fontaine, który jest założycielem takiej holenderskiej znanej agencji serwis designowej. I on coś takiego powiedział, że kiedy masz dwie kawiarnie i one są tuż obok siebie i sprzedają dokładnie taką samą kawę, dokładnie w takiej samej cenie, to service design to jest właśnie to coś, co sprawia, że ty wybierasz tą jedną kawiarnię, a nie tą drugą kawiarnię. Mhm. I to jest taki dobry punkt wyjścia, tak? Czyli co tam daje ten service design i do czego on się w ogóle sprowadza. Natomiast ja wciąż zdaję sobie sprawę, że to jest takie bardzo enigmatyczne, co sprawia jednak, że te kawiarnie wybieramy taką albo nie inną. I w dużym skrócie projektanci usług zajmują się albo tworzeniem nowych, projektowaniem w ogóle nowych usług, albo usprawnianiem usług, które już istnieją, albo edukacją i klientów, że im to w ogóle jest potrzebne, i ich pracowników, w jaki sposób oni też na co dzień mają później pracować z tymi usługami, ale też wszystkich chętnych, czy to na uczelniach właśnie, na kursach, szkoleniach, którzy po prostu chcieliby to podejście zaimplementować w jakiejś swojej codzienności. No i w ogóle co to teraz w takim razie oznacza, to przeprojektowywanie albo projektowanie usług? Bo w przypadku projektowania produktów, czy projektowania wnętrz, czy projektowania graficznego, czyli to takie obszary projektowania, które się chyba najczęściej mówi i słyszy, no każdy jest sobie to w stanie jakoś tak wyobrazić, no bo te rezultaty są dużo bardziej takie namacalne, widoczne. Mamy grafiki, mamy produkty, mamy wnętrza jakieś piękne, natomiast w przypadku usług, no to już nie jest to takie bardzo oczywiste, no bo to wynika ze względu na specyfikę tych usług. No bo usług się nie da jakby dotknąć za bardzo, nie da się ich posiąść też na własność. Są w tej usłudze jacyś różni aktorzy, czyli są jacyś usługodawcy, usługobiorcy, każdy z nich ma jakieś takie różne zadania w trakcie tych usług i nie możemy do tego za bardzo kontrolować. Natomiast to, co jest też chyba najważniejsze, to, że w skorzystaniu usługi to polega na to jest jakieś coś, co jest określone w czasie, co trwa. i my po prostu przechodzimy przez tą usługę, czyli jest jakaś ścieżka, na tej ścieżce są jakieś punkty styku, czyli mówiąc inaczej, to jest sekwencja pewnych zdarzeń, pewnych doświadczeń. I myślę, że to jest chyba najbliżej tego, że projektowanie, my nie projektujemy usługi, tylko projektujemy pewne doświadczenia usługowe, czyli tak naprawdę tutaj to się sprowadza trochę do projektowania doświadczeń.
Czyli tutaj ten popularny UX, o którym tak dużo się ostatnio mówi.
No właśnie, ten User Experience Design i teraz wszyscy, no dobra, ale to czym się różni ten UX od Service Designu? Mm-hmm. Ja często sobie też zadawałam to pytanie, zresztą nie tylko mi samej, tylko na różnych konferencjach, jakby cały czas się trochę to wałkuje, tak? Jakby czym to się różni, czy w ogóle się różni. I myślę, że chyba najbardziej różni się tym, że tak jeszcze też popraw mnie, bo ty, Natalia, chyba bardziej pracujesz w ogóle na co dzień też z UX-em, to się bardziej, UX koncentruje się w moim odczuciu bardziej na doświadczeniu tego końcowego odbiorcy i też w Polsce chyba bardziej jest osadzony po prostu w takich projektach digitalowych, cyfrowych. Natomiast service design skupia się dodatkowo, jakby w ogóle skupia się na doświadczeniach wszystkich interesariuszy tego projektu. Czyli zajmuje się w ogóle taką szeroką organizacją osób, działań, procesów, systemów, jakby wszystkiego w taki sposób, żeby usługa na końcu mogła być zrealizowana w możliwie taki najlepszy i najbardziej efektywny sposób.
Czyli to takie szersze podejście do user experience designu, można by było powiedzieć, jeżeli myślimy o samym service designie.
Tak, myślę, że zdecydowanie.
Okej, okay, a to jeszcze tak ci podpytam, bo to wszystko tak super brzmi, że projektujemy, że rozmawiamy, że szukamy informacji, godzimy różne strony tych interesariuszy i rozmawiamy z masą ludzi, ale tak jakbyś mogła, o ile można w ogóle o czymś takim mówić, to do czego to się tak naprawdę na co dzień sprowadza? No bo wspominałaś o tym projektowaniu mody i tutaj sobie wyobrażamy, że ktoś siedzi i rysuje ubrania. Jak ktoś zajmuje się projektowaniem graficznym, to z reguły sobie siedzi i projektuje jakąś grafikę, na przykład reklamową. A co robi projektant usług? Tak jakbyś miała powiedzieć, czym najczęściej tak naprawdę się zajmujesz w swojej pracy, to co by to było?
Okej, okay. Najczęściej to zgadanie z ludźmi. To tak sprowadzając do takiej najprostszej czynności. Natomiast no, faktycznie w praktyce wygląda to tak, że żeby w ogóle zacząć ten proces, czy to jest nowa usługa, czy to jest usługa, która już istnieje, my mamy tylko jakoś poprawić, ulepszyć, to musimy na początek jakby spotkać się z tą organizacją, czyli z tym klientem, czy ktoś, kto nam to zleca, to zadanie, i określić w ogóle cele projektu, czyli zastanowić się, dobra, ale po co my to w ogóle chcemy zrobić? Czy to ma być w ogóle jakaś przełomowa nowa usługa na rynku? Czy to ma być właśnie jakiś, wiemy, że jest jakiś błąd i użytkownicy się skarżą i teraz my chcemy to naprawić? Czyli najpierw musimy bardzo dobrze poznać w ogóle, po co my w ogóle to chcemy, to działanie całe podjąć. Poznać też tą trochę organizację, też możliwości tej organizacji, zasoby pracowników, jej otoczenie, czyli jakie inne usługi tego typu istnieją. I to się odbywa najczęściej przy pomocy po pierwsze warsztatów i faktycznie tutaj te warsztaty są taką bardzo częstą formą wyciągania informacji, pozyskiwania informacji, warsztaty właśnie z zarządem, z pracownikami, a później też z klientami, do tego jeszcze pewnie później przejdę, więc warsztaty. Później jak już wiemy o co chodzi, co będziemy robić, jaki mniej więcej jest problem i jak będziemy pracować, no to musimy sobie zorganizować cały ten proces, czyli my musimy się zastanowić, no dobra, to jakie działania najlepiej podjąć, żeby odpowiedzieć na ten cel i żeby zaprojektować tą usługę, bo nie ma jedynego takiej złotej recepty na to, nie ma jednego procesu, jakby jest bardzo dużo narzędzi. My bardzo często jak mówimy o service designie czy tam design thinking, bo to takie zamienne często jest, to myślimy o narzędziach, różnych narzędziach i tych narzędzi jest po prostu setki, tysiące. A teraz my nie jesteśmy w stanie ich wykorzystać wszystkich w jednym procesie. Musimy sobie wybrać jakieś konkretne, które najbardziej pasują do tego tematu. No więc sobie organizujemy ten proces, wybieramy narzędzia, określamy czas trwania, czyli taki typowy tutaj project management. I jak to już mamy, no to wtedy najczęściej już taki ten stricte proces projektowy zaczynamy od badań. I to tym też faktycznie projektanci usług często się zajmują samodzielnie, przynajmniej w mojej praktyce ja się tym zajmuję samodzielnie, bo też pracuję z na tyle małymi firmami, że po prostu nie stać ich zwyczajnie na zatrudnienie sobie profesjonalnej agencji badawczej, instytutu badawczego, który te badania zrobi za nich. Więc ja często też po prostu te badania dla tych firm wykonuję. I to są różne badania, zarówno takie badania analityczne, czyli bardziej to jest jakoś takie przeszukiwanie internetu, szukanie informacji, trendów, co się dzieje w tej branży, ale to są też przede wszystkim badania z użytkownikami, czyli wychodzimy do ludzi i zaczynamy się pytać tych ludzi, czyli potencjalnych odbiorców tej usługi, jakie wy macie problemy, jakie wy macie potrzeby, jakie macie oczekiwania, a jak wam się korzystało w ogóle do tej pory z tej usługi, jakieś takie różne historie, po to, żeby w ogóle poznać tą perspektywę i zobaczyć, jakie są obszary do poprawy. Albo obszary do jakiejś tam innowacji, jeśli to ma być nowa usługa. Więc tutaj szukamy.
Mhm. A szukamy tylko z użytkownikami, tymi końcowymi osobami, które są odbiorcami tej usługi? Czy to jest też tak, że na tym etapie poszukujesz również właśnie tego problemu, który może z punktu widzenia biznesu się pojawia? Albo, nie wiem, jakiegoś call center, kogoś, kto obsługuje tych klientów? Czy to na razie jest taki pierwszy krok? Najpierw ci, co są na końcu, a dopiero później przechodzimy dalej?
Nie, ja myślę, że właśnie to jest bardzo dobre pytanie, bo też mi się wydaje, że bardzo często się wydaje, że to się tylko sprowadza do użytkowników, a na tym etapie badań my powinniśmy eksplorować ten temat z każdej możliwej strony, czyli zarówno od strony oczywiście tych końcowych użytkowników, ale też od strony organizacji, czyli jak to się dzieje w kontekście tego, jak ta organizacja działa, jak ci pracownicy mieliby z tego korzystać, albo już korzystają, właśnie tak jak mówisz, nie wiem, call center, jak ta praca w tym call center jest zorganizowana, żeby tam też na poziomie organizacji wyłapać te potencjalne problemy i obszary do poprawy. To jest też często, nie wiem, użycie takich narzędzi analitycznych, żeby też zobaczyć po prostu tak w taki bardzo statystyczny, matematyczny sposób też, jak działają niektóre procesy w kontekście jakichś na przykład narzędzi online'owych, więc tak, jak najbardziej próbujemy zobaczyć to z jak najmożliwie szerokiej perspektywy, też patrzymy, co się dzieje w ogóle na świecie, tak, jaka jest konkurencja, jakie są jakieś analogiczne rozwiązania, tak żeby po prostu po tym etapie mieć po prostu bardzo, bardzo dużo danych takich wyjściowych.
No właśnie, i teraz mamy bardzo dużo danych wyjściowych i jak się w tym wszystkim połapać? To znaczy, jaki jest następny krok? Bo mamy ten pierwszy krok, poszukiwanie informacji i potem coś z tymi informacjami musimy zrobić. I jak to wygląda?
I potem to jest tak, że jest najpierw taka mozolna praca, raczej taka właśnie tego service designera, który musi trochę usiąść, uporządkować w ogóle wszystkie te dane, przedstawić z tego jakieś takie wnioski, i przedstawić to też tej organizacji i na podstawie tego wyłuskać już takie bardzo konkretne tak zwane wyzwania projektowe, czyli zastanowić się, no dobra, no to jaki jest tak naprawdę ten problem, bo bardzo często się okazuje, że to zadanie, z którym przychodzi do nas organizacja, ono się zmienia po tym etapie badań, czyli nagle się jakieś nowe wątki pojawiają, jakieś w ogóle się okazuje, że ten problem to wcale nie był kluczowy problem, tylko jest zupełnie inny, na który zwracają uwagę nasi odbiorcy, więc my sobie po tym etapie siadamy z tą organizacją, przedstawiamy im te wszystkie badania, wnioski, oni są bardzo często zaskoczeni i zastanawiamy się, no dobra, no to nad czym się chcemy tak naprawdę zastanowić, co jest priorytetem, od czego zaczniemy, bo z reguły też znowu tych zadań jest dużo więcej niż, nie wiem, czasu, budżetu i trzeba po prostu coś z tego wszystkiego wybrać, więc to jest taki etap, w którym my się zastanawiamy właśnie, co wybrać, co jest tym zadaniem, na jaki problem, czy tam na jakie wyzwanie my chcemy odpowiedzieć tą usługą. I też jest do tego masa różnych narzędzi. Inna kwestia, że też się zastanawiamy w ogóle, do kogo ma być skierowana ta usługa. Bo też na etapie badań, tak jak powiedziałeś, też patrzymy szeroko i nagle się okazuje, że potencjalnie naszymi odbiorcami usługi może być bardzo wiele różnych grup docelowych.
No tak, bo mogliśmy się skupić na zupełnie jakimś tam małym wycinku ludzi, którzy wydawali nam się potencjalnie ciekawi, a z drugiej strony możemy nawet nie mieć pojęcia o tym, że tak, że tam gdzieś są jeszcze ci nasi klienci i oni w sumie też mogliby kupować te nasze produkty czy korzystać z naszych usług.
Więc też się zastanawiamy, dla kogo, na przykład korzystamy z takich, nie wiem, narzędzi jak persony czy ścieżki klienta, żeby dokładnie sobie zastanowić się, zmapować, dobrze, to są tacy ludzie, oni mają takie potrzeby, tak, i to jest taki punkt wyjścia do tworzenia tych usług.
No dobra, czyli zaczynamy od tego, że zbieramy informacje, zawężamy je, wybierając dla nas te najważniejsze, dla biznesu najważniejsze i wybraliśmy. To znaczy wiemy już, czym chcemy się zajmować i czy te kolejne kroki to również praca service designera, czy to już jest ten moment, kiedy mówisz pas, to już jest teraz kogoś innego zadanie.
Myślę, że jak najbardziej dalej też jeszcze tutaj projektant usług ma coś do robienia, bo przede wszystkim może pomagać w tworzeniu tych rozwiązań. Natomiast to znowu nie jest tak, że ten projektant właśnie tutaj projektuje sam, siedzi w domu i wymyśla, jakie to usługi mogłyby się wydarzyć, tylko tutaj on to tworzy w sposób taki kokreatywny, czyli wspólny. I do tej kokreacji przede wszystkim są zaproszona jest ta organizacja, pracownicy tej organizacji, właściciele, zarząd. Ale co do czego zachęcamy bardzo często i co jest dużo fajniejszą, a bardziej efektywną formułą, to jest kokreacja też z końcowymi odbiorcami. Czyli też zapraszamy do tego użytkowników i po prostu wspólnie z nimi generujemy bardzo dużo różnych pomysłów na te usługi. W sensie jakichś takich scenariuszy tego, jak ta usługa mogłaby przebiegać. bo jeśli by tych rozwiązań i tych pomysłów będzie wiele, no to potem będzie po pierwsze z czego wybierać i też się zastanawiać, dobra, to który z tych jest najlepsze, najlepsze do wdrożenia, tak, albo najbardziej, nie wiem, wyróżniające się na tle tych, które już istnieją. I to jest taka na pewno rzecz, którą możemy zrobić jako projektanci usług, czyli de facto moderować ten proces. My też oczywiście najemy od siebie jakieś tutaj procesy twórcze i mamy też pewnie jakieś pomysły, natomiast główną naszą rolą jest moderacja po prostu jakichś warsztatów kreatywnych, takich warsztatów kreatywnych, na podstawie których takie pomysły powstają.
Okej. Dużo tu jest wątków, to znaczy tak jak sobie myślę teraz o tym całym procesie od początku do końca, to tutaj są tak, badania, rozmowy z użytkownikami, analityka, poprowadzenie warsztatów, rozmowa z interesariuszami, project management, o którym wspominałaś, układanie sobie tego procesu pracy, kolejnych zadań, wybieranie odpowiednich zadań do celów, które sobie narzuciliśmy. Wydaje się, że to jest strasznie dużo rzeczy jak na jedną osobę, więc pytanie moje brzmi, czy taki projektant usług robi wszystko sam? To znaczy, czy ty przychodzisz do firmy i robisz wszystko sama od początku do końca? Czy raczej musimy się nastawić na to, że zajmujemy się w tym projektowaniu usług takim wąskim wycinkiem jakiegoś procesu i się w tym specjalizujemy? Jak to wygląda w tym projektowaniu usług?
Wiesz co, to zależy, bo oczywiście to nie jest, tak jak mówię, to jest dużo różnych zadań, dużo różnych wątków, natomiast myślę, że service designer powinien mieć, ta osoba, która chciałaby się tym zajmować, powinna mieć kompetencje z każdego z nich po prostu, czyli powinna w jakimś tam stopniu, chociaż minimalnym, mniej lub bardziej ogarniać każdą z tych kwestii, czy to jest kwestia badań, czy to jest kwestia właśnie tworzenia rozwiązań, nawet prostych prototypów, bo do tego nawet jeszcze nie dotarłyśmy, tak? Ale tak, też powinien w ogóle mieć takie kompetencje, żeby przynajmniej mógł też jakoś tym zarządzić, właśnie zaplanować, wytłumaczyć klientowi, na czym to polega, więc z jednej strony tak. Czasem jest tak, że faktycznie jedna osoba się potrafi tym zająć, bo zdarzało mi się pracować na tyle małych organizacji, dla których po prostu no, nie byłoby możliwości zatrudnienia całego zespołu service designerów, którzy by przeszli przez ten proces wspólnie, bo po prostu chodzi o koszty. Więc wtedy owszem, jakby zajmuje się tym procesem na przykład w pojedynkę. Natomiast no, nie jest to najbardziej wtedy też optymalne i efektywne dla mnie samej. Zdecydowanie lepiej pracuje mi się w zespole i zdecydowanie lepiej, kiedy mamy jakiś zespół, którym faktycznie są ludzie, którzy się jakoś specjalizują w jakichś tam dziedzinach i są takie osoby, które lepiej się czują w badaniach i one po prostu z przyjemnością idą w teren, po prostu siedzą, robią badania, potem je spisują, analizują i przedstawiają wnioski. Są takie osoby, które jak ryba w wodzie czują się na warsztatach, na spotkaniach, zajmują się tą facylitacją i to jest ich konik. A są jeszcze właśnie takie osoby, które potem siedzą w jakichś narzędziach do tworzenia prototypów i na przykład to ten taki już jest dużo bliżej do takich designerów zajmujących się UX-em czy UI-em i takich ludzi też dobrze byłoby mieć w zespole na pokładzie, żeby te prototypy już też były takie dobrej jakości.
To ja wracam do tych prototypów, bo faktycznie ominęłyśmy ten temat. Jak prototypuje się usługę? Bo mamy aplikację mobilną, jest to dosyć jasne, jak możemy sobie ją stworzyć, jak możemy stworzyć stronę internetową, ale usługę, jak możesz opowiedzieć o tym trochę więcej?
Jasne. Znaczy zacznę od tego, że aplikacja mobilna to też jest w sumie usługa i więc tak, więc możemy to prototypować tak samo jak aplikację. Natomiast jeśli usługa jest taką usługą bardziej rozbudowaną, która ma wiele punktów styku, która też się dzieje nie tylko w świecie online, ale też się dzieje w świecie offline, to prawda jest taka, że my musimy prototypować to po prostu krok po kroku, czyli musimy to sobie porozbijać na takie mniejsze kawałki, na mniejsze jakieś takie sytuacje i punkty styku i po prostu po kolei patrzeć, jak te punkty styku działają, licząc na to, że jak się je wszystkie połączy razem, to będą tak samo dobrze działać, bo albo po prostu krok po kroku to przechodzić. Bo wyobrażam sobie taką sytuację, że jeśli to jest na przykład, nie wiem, taka usługa, która zakłada, że jest wizyta najpierw, załóżmy to jest jakiś bank i jest jakaś usługa bankowa i trzeba najpierw się w tym banku pojawić, żeby z konsultantem coś ustalić, a na przykład potem przychodzimy do domu i mamy już się zarejestrować na jakieś konto w internecie, mamy z tego wygenerować jakiś wniosek, który potem mamy z powrotem, nie wiem, z nim przyjść do banku. Więc mamy takie powiedzmy trzy etapy. No to każdy z tych etapów możemy sprototypować. I w przypadku takiej pierwszego etapu, czyli na przykład spotkania w banku, no to patrzymy, co jest kluczowe w tej rozmowie i na przykład, no nie wiem, kluczowe nie jest to, jak ten bank wygląda, tak? Tylko kluczowa jest ta rozmowa na przykład z doradcą, czyli co ten doradca powie, jaką poprowadzi tą rozmowę, jakich ewentualnie narzędzi użyje, więc po prostu robimy prototyp tej rozmowy. Czyli po pierwsze zastanawiamy się, jaki mógł być scenariusz takiej rozmowy, ale po drugie na przykład też, jakich narzędzi ten na przykład doradca mógłby używać, czyli na przykład miałby jakiś formularz, czy miałby jakieś karty, czy miałby coś innego, co by mu pomagało i po prostu robimy prototypy tych narzędzi i patrzymy w takich rzeczywistych sytuacjach, tak? To jest zapraszamy jakichś potencjalnych użytkowników tego typu usługi i próbujemy wyobrazić sobie sytuację, że on faktycznie chce skorzystać z jakiejś usługi bankowej, on faktycznie przychodzi, jest doradca, jest jakiś pokój, jest jakieś krzesło, on siada i zaczynają rozmawiać i na tej podstawie po prostu jesteśmy zobaczyć, jak to w ogóle poszło, czy to rozwiązanie się sprawdziło, czy te narzędzia pomogły, czy przeszkodziły, jakie ten człowiek miał po tym wszystkim wrażenie, tak? Bo też pytamy się go, czy jakoś sympatycznie się czuł, czy raczej go tam coś irytowało. Więc to jest na przykład taki sposób na prototypu, czyli taka scenka. O, tego mi chyba brakowało.
Tak, właśnie, bo tak pierwsze skojarzenie to było z takim teatrem, z jakąś sceną, ze scenką właśnie. A to od razu spytam, to w rolę tych na przykład osób obsługujących tego klienta w banku wcielają się projektanci usług, czy raczej macie już wtedy osoby, które faktycznie na co dzień się tym zajmują i próbują odtworzyć te scenariusze, które na przykład zaprojektowałaś?
To też zależy. To zależy. Czasem jest tak, że faktycznie to robimy my, bo to jest na tyle jakby też łatwe, że jesteśmy w stanie się w to wcielić i jakoś to swobodnie i tak też w sposób taki prawdziwy poprowadzić, żeby to nie było sztuczne. Czasem robią to po prostu przedstawiciele naszych klientów i my tylko po prostu, nie wiem, na przykład nagrywamy to spotkanie, tak? Albo w jakiś sposób rejestrujemy i po czasie po prostu patrzymy, co z tego wyszło.
Przerwę Ci na chwilę, bo pojawiło się pierwsze pytanie z czatu. Może będziesz mogła też na nie odpowiedzieć. Czy znasz może konkretne grupy czy społeczności, które wykonują projekty metodyką Service Design w ramach działań społecznych i tym podobnych?
Konkretne organizacje, tak? Które...
Wydaje mi się, że może właśnie o to chodzić. Czy to są... Myślę, że tu chodzi bardziej o takie zespoły, które chcą... Podejrzewam, zajmować się projektowaniem tych usług w ramach właśnie działań społecznych, a niekoniecznie są jakimś takim już zespołem, firmą, organizacją, które się w tym specjalizują?
Jasne. Znaczy ja myślę, że absolutnie to można w ogóle wykorzystywać też w działaniach społecznych. To się wtedy niczym innym, to się niczym nie różni. Jak patrząc na to w przypadku firm, wiadomo, że jest kwestia jakichś tylko budżetów. Na pewno takim działaniem społecznym w ogóle a propos service designu, też trochę propagowania tej idei, ale jednocześnie robienia właśnie dobrych rzeczy, są takie inicjatywy jak Service Jam albo Miejski Service Design. To są takie dwa projekty, o których teraz sobie pomyślałam. I Service Jam to jest taka w ogóle globalna impreza, która ma miejsce raz do roku, która się odbywa, już nie pamiętam ilu, ale w ogromnej ilości krajów i miast na całym świecie w jednym czasie. I polega na tym, że to jest taki trzydniowy maraton projektowania usług, gdzie przychodzą ludzie, są zespoły projektowe, jest narzucone jakieś z góry takie hasło przewodnie i te osoby przez 3 dni mają za zadanie zaprojektować usługę, przejść przez cały ten proces, o którym sobie właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy. I te usługi z reguły mają mieć taki charakter społeczny, to po pierwsze, a po drugie też jest taka narzucona zasada do tej organizacji, która robi ten Service Jam, żeby na końcu z tego wszystkiego powstał krótki filmik, który przedstawia tą usługę społeczną i ten filmik trafia na globalny serwer na zasadach takiej otwartej licencji, że każdy chętny może sobie się zainspirować i sobie jakoś wziąć ten filmik, popatrzeć i być może zrobić to u siebie. Więc to jest taka jeden pomysł na to, co się dzieje w tym temacie w obszarze społecznym. Drugi rzecz to są takie miejskie service designy. Jest taka inicjatywa, która się odbywa od kilku lat się odbywa w Trójmieście. Kiedyś pamiętam właśnie, jak byłam na chyba Product Campie w Trójmieście, czyli na takiej konferencji i Ania Tylikowska właśnie opowiadała o tym, jak oni to robią właśnie w Gdyni. Jest to takie wydarzenie, które trwa z reguły około 2 miesięcy, kiedy jest grupa oczywiście serwis designerów, która ma za zadanie to poprowadzić, ale jest też grupa mieszkańców, która zgłasza się do takiego projektu, która z reguły najczęściej nic nie wie jeszcze o tym serwis designie i chce się dowiedzieć, więc jest jakaś formuła edukacyjna. Natomiast jest to na zasadzie takiej praktycznej edukacji, czyli przez te 2 miesiące oni dostają bardzo żywy, prawdziwy przykład. Na tej konferencji Ania chyba wspominała o jakichś rozwiązaniach dla miejskiej biblioteki i oni po prostu przez te 2 miesiące przechodzą przez cały ten proces, szukają tej dziury w całym, zastanawiają się, co tam można poprawić, co ulepszyć, albo też odpowiadają na jakieś bardzo już konkretne wyzwania, które ta organizacja dała na początku, akurat ta biblioteka, no i na końcu wychodzą z tego faktycznie propozycje rozwiązań.
Ja bym jeszcze chyba wspomniała o hackatonach, bo to jest taka formuła, która się pojawia ostatnio dosyć często i ona się tylko nie ogranicza do właśnie tego projektowania interfejsów czy UX-a ogólnie, tylko zdarzają się takie hackatony, które są nastawione na to, żeby właśnie albo zaprojektować jakąś usługę, albo ulepszyć jakąś usługę. I zazwyczaj to są darmowe wydarzenia, więc można się tam zgłosić i spróbować znaleźć na miejscu zespół, bo nawet nie trzeba mieć często swojego zespołu, tylko można się zgłosić jako osoba, która chce się tym zajmować i poznać ludzi na miejscu i po prostu coś stworzyć razem. Ja mam kolejne pytania, więc pozwól, że będę teraz tak sobie zerkać i najpierw zadać pytania o twiców. Jest pytanie, czy możesz podać jakieś firmy, które zajmują się service designem? Nie wiem, czy chodzi o Polskę czy za granicę, bo nie mam tutaj szczegółów, ale mogłabyś, kojarzysz jakieś takie nazwy marki, na które można zerknąć, zobaczyć, co oni robią?
Jasne, znaczy mogę zacząć może od Polski, bo na naszym polskim tutaj poletku też jest kilka ciekawych firm. Jedną z nich jest firma mojego kolegi, która się nazywa Fusers i oni faktycznie zajmują się tylko i wyłącznie projektowaniem usług i też mają bardzo ciekawego bloga i webinary ostatnio, więc też polecam ich w kontekście takim edukacyjnym, nie tylko takim, żeby faktycznie skorzystać z ich usług, więc jest to Fuser Piotrka Wojciechowskiego. Jest taka agencja Green Hat, którą prowadzi Rafał Kołodziej i tutaj Rafał był kierownikiem w ogóle studiów projektowania usług na SWPS-ie, które miałam okazję kończyć kilka lat temu, więc stąd też jakoś bardzo dobrze tutaj kojarzę tą jego organizację. Jest firma, która jest chyba pierwszą, taką najstarszą firmą, która w ogóle zajmuje się tematem. Ona trochę szerzej do tego podchodzi. Natomiast jest to firma Innovatica i oni chyba jako pierwsi, mam wrażenie, w Polsce w ogóle zajmowali się, oni mówili głównie o projektowaniu innowacji, tak? No, wiadomo, że to jest jakieś hasło. To hasło sprowadzało się faktycznie do takiego doradztwa biznesowego też w obszarze właśnie projektowania usług, doświadczeń, produktów cyfrowych. Więc to są takie trzy, które mi przyszły na myśl jako pierwsze. Są też dziewczyny z Design Provision, Weronika, Magda Kochanowska, więc no jest troszkę tych firm, ja teraz bym mogła pewnie wymieniać.
A gdzie można ich szukać? Może to będzie lepszą odpowiedzią, zamiast konkretne firmy, to jak szukać takich firm? Gdzie można namierzyć? Jest jakaś lista?
I właśnie przypomniało mi się, że jest taka lista, bo na początku mówię, no nie, no chyba jedynym sposobem jest Google, tak? I wyszukiwarka po prostu projektowania usług Polska, nie wiem. Ale faktycznie jest taka organizacja jak Service Design Network i to jest w ogóle globalna organizacja, która skupia service designerów, firmy, które się zajmują service designem, więc tam w ogóle można i na świecie, i w Polsce sobie takie firmy odnaleźć. My mamy od bodajże 2 lat właśnie polski oddział Service Design Network, który właśnie założyli, jego tam całe, w ogóle była cała masa osób, które to założyły, ale właśnie między innymi Piotr Wojciechowski z Fusers, Kasia Młynarczyk z Socjomanii i tam jeszcze było 2 innych założycieli, których przepraszam, ale nie pamiętam. I oni faktycznie też działają na rzecz propagowania service designu w Polsce, na różne akcje właśnie dla service designerów, ale jak się wejdzie na tą, wydaje mi się, stronę tej organizacji, to widać, jakie organizacje tam są zrzeszone i w ten sposób pewnie można sobie popatrzeć.
Super. To już jest punkt wyjścia do tego, żeby sobie dalej przeszukać. Mam jeszcze 2 pytania. O, tak się pojawiło ich dosyć dużo. Powiedz mi, jakie kompetencje powinien posiadać twoim zdaniem service designer?
Ja myślę, że w ogóle takie kompetencje też jak projektant, tak? Czyli na pewno to też wciąż jest projektant usług, co prawda, ale projektant, więc myślę, że po pierwsze taką ogromną ciekawość w kontekście swoich klientów, tego czym się zajmują, ciekawość w kontekście jakichś rozwiązań, tego co można jeszcze zrobić, co jest tam za ścianą i generalnie do czego możemy zmierzać z tymi rozwiązaniami. Więc myślę, że to ciekawość. Ciekawość też klienta, ich potrzeb, czyli trochę empatia, jakby bardziej w tym kontekście, bo to jest chyba takie kluczowe, żeby też potrafić się bardzo mocno zempatyzować jakby z tą drugą stroną, bo myślę, że w ogóle powód, dla którego my jako serwis designerzy jesteśmy zatrudniani, to jest właśnie ta empatyzacja, czyli że te firmy, te organizacje bardzo często z jakiegoś powodu nie potrafią jakby wejść jakby w buty tych klientów, tak spojrzeć z ich perspektywy, jakby potrzebują tego wsparcia, już tak długo jakby siedzą w tych swoich dziedzinach, że nie są w stanie wyjść poza jakby nią i faktycznie potrzebują tego zewnętrznego wsparcia osób, które trochę będą ich oczami, ich uszami i będą potrafiły faktycznie z tymi ludźmi rozmawiać. No myślę, że nie wiem, czy to jest kompetencja, ale myślę, że trzeba po prostu lubić ludzi, bo to jest po prostu praca. No myślę, że jeśli ktoś jest takim introwertykiem, takim na maksa introwertykiem, to się po prostu tutaj nie odnajdzie. No nie wiem, co by mógł tutaj robić w tym całym procesie. No chyba, że mamy duży zespół i faktycznie on na przykład się zajmuje tylko jakąś analityką i potem, nie wiem, robieniem jakichś sprawozdań, tak, opracowań. No ale raczej myślę, że tutaj to powinny być osoby, które bardzo dobrze się czują wśród innych ludzi i potrafią z nimi nawiązać, budować fajne relacje. Mhm. To są chyba takie trzy kluczowe, o których myślę.
Dobra, okej. Okay. Jeszcze zadam krótkie pytanie. Jak może brzmieć nazwa stanowiska pracy, gdzie zatrudnia się projektant service design?
Myślę, że no najczęściej jest po prostu service designer. Myślę, że nie ma tutaj jakiegoś takiego specjalnego nazewnictwa, ale spotkałam się też już, że niektóre banki nazywają też na przykład to customer experience designer. Też takie było sformułowanie. Często też to jest na przykład UX strategist, czyli taki strateg UX, to też jest takie powiedzmy zamienne na projektanta usług.
Ale głównie projektant usług, service designer. No bo wiesz, w tym naszym kreatywnym świadku z tymi nazwami stanowisk to różnie bywa i raz po raz się pojawiają jakieś dyskusje na temat tego, dlaczego tak i jak powinien w ogóle nazywać się jaki projektant, więc w sumie pytanie całkiem trafne.
Jeśli mogę jeszcze, bardzo bym chciała, bo kiedyś słyszałam o takim stanowisku jak Chief Happiness Officer.
O.
Po prostu znam, to jest w ogóle najlepsze stanowisko na świecie i że może w takim razie tak powinniśmy się nazywać i czemu nie?
To jest całkiem pozytywne. Nie miałabym nic przeciwko, żeby się tak nazywać w sumie w pracy. Dobrze, ja wrócę jeszcze do tej listy moich pytań, ale ja chciałam cię spytać jeszcze o jedną taką rzecz, bo te usługi, to projektowanie usług to się wydaje takie bardzo miękkie i niewidzialne, i że też wspominasz o tym, że to są całe ekosystemy, całe zespoły produktów i czasami kilku usług, które tworzą jedną wielką usługę. Czyli możemy było powiedzieć, że to taki niewidzialny design i też widziałam, że ten tytuł niewidzialnego designu i serwis designu się często lubi obok siebie pojawiać. Czy faktycznie tak jest, że ty jako projektantka usług tworzysz rzeczy niewidzialne? Czy są jakieś takie miejsca, w których mimo wszystko łączysz tą swoją pracę z takimi rzeczami bardziej namacalnymi?
Myślę, że jak najbardziej. Może nie bezpośrednio ja, ale jakby na pewno rezultatem naszych działań są aspekty jak najbardziej namacalne, bo o ile faktycznie projektowanie, jakby sama usługa jest niewidzialna, tak? Jakby faktycznie no, usługa jest to coś takiego, jest to suma tych doświadczeń. Natomiast sama usługa składa się z bardzo wielu widzialnych i namacalnych artefaktów. Artefaktów, czy to fizycznych, czy cyfrowych, ale to są konkretne rzeczy, które muszą być zaprojektowane. I jeśli, nie wiem, przykładowo dowolna usługa, nie wiem, hotelowa, no to jakby jeśli chcemy skorzystać z usługi hotelowej, no to mamy jakiś budynek, jakieś wnętrze tego hotelu, jest jakieś zachowanie tej obsługi, jest jakiś sposób rejestracji, tak, żeby sobie zająć miejsce, zarezerwować w tym hotelu, czyli jakaś strona internetowa, jakiś być może formularz, jeszcze być może jakiś mail, który dostajemy. Są jakieś różne udogodnienia w środku, czyli jak już jakieś tam wiadomo ręczniki, ładna pościel, ale też jakieś karty wejściowe, jakieś menu, jakiś informator, który jest w tym hotelu, o jakichś zasadach, tak, regulaminie. Są masa jakichś usług wspierających, czyli jakaś restauracja, spa, siłownia i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Ten hotel też się musi przecież reklamować, więc też poinformować ludzi, że w ogóle istnieje, że ma takie usługi, więc też musi tworzyć jakąś komunikację na tą okoliczność. Więc to wszystko tak naprawdę się składa na usługę, dlatego że my jako użytkownicy oceniamy usługę jako pewną całość. Bo bardzo często jest tak, że gdzieś jedziemy, czegoś doświadczamy i mimo, że wszystko było super, 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 to jak w pewnym momencie ta usługa gdzieś nas tak strasznie negatywnie zaskoczy, to my i tak nie będziemy pamiętać, że było super i tak będziemy pamiętać tylko to, że ten jeden element był bardzo, bardzo kiepski. Więc po prostu jako projektanci usług jakby dbamy, staramy się dbać o to, żeby każdy z tych elementów był świetnie zaprojektowany, bo im bardziej to będzie spójne, no to tym lepsza będzie ta usługa. Więc jakby w przypadku projektowania usług tego finalnego efektu końcowego, jakby kluczowa jest w ogóle współpraca z takimi projektantami i specjalistami już z wielu dziedzin, czyli z projektantami na przykład UX w kontekście tych projektów cyfrowych, z projektantami graficznymi, którzy na podstawie jakichś naszych właśnie, nie wiem, briefów będą mogli stworzyć jakąś piękną komunikację też wizualną dla tych usług, bo czasem komunikacja wizualna jest kluczowa. Jeśli będzie czas, to za chwilę mogę powiedzieć właśnie o takim jednym projekcie usługowym z sektoru publicznego, w którym okazało się, że właśnie komunikacja wizualna miała kluczowe w ogóle i komunikacja taka też informacyjna miała kluczowe znaczenie. To są często architekci, z którymi pracujemy, bo te usługi też się dzieją w jakiejś przestrzeni, więc tutaj my nie mamy takiej wiedzy, tak, dotyczącej proksemiki, dotyczącej tego, jak tą przestrzeń zaprojektować, więc architekci też są na pokładzie. To są czasem psychologowie biznesu, sprzedaży, no bo trzeba też ten proces obsługi klienta zrobić, więc albo też specjaliści domenowi, czyli jeśli po prostu pracujemy w jakiejś branży, no to może warto by było zaprosić tutaj kogoś, kto jest ekspertem w tej dziedzinie. Więc prawda jest taka, że jako projektanci usług są osoby, które mają zadanie przede wszystkim spiąć to wszystko w jakąś całość, koordynować to wszystko.
Tak, bo tego jest całkiem sporo. Czyli to nie jest taki, nie do końca taki niewidzialny design w takim razie. Dobrze. Ja mam kolejne pytania, więc pozwól, że przystąpię do zadawania. Jest pytanie odnośnie tego trochę, o czym przed chwilą wspomniałaś, bo wspominałaś o UX designerach. I Katarzyna pyta, czego UX designer musi się nauczyć, żeby móc nazywać się też service designerem, jakich kompetencji może mu brakować, czy przydadzą mu się studia service design, czy to jest już na przykład zbyt podobne do siebie?
No ja kończyłam właśnie projektowanie usług, ale nie kończyłam studiów podyplomowych z User Experience.
Możemy porównywać, ja kończyłam.
No właśnie. Więc czego brakuje? Myślę, że to zależy, jak podchodzimy do tego UX-u, bo to też jest właśnie, różnie do tego organizacje podchodzą. Czasem UX designer to jest tylko osoba w organizacji, która robi makiety, tak? Która robi makiety funkcjonalne, projektuje.
No właśnie, bo to jest też ten temat, kim jest UX designer? Kogo rozumiemy jako UX designera? I tutaj znowu ten temat rzeka, tak jak wspomniałaś o tym service designerze, to już pierwszy problem, jaki nam się pojawia. No dobrze, ale nawet jeżeli założymy, że to jest taka osoba, która no jednak skupia się na tych tylko produktach cyfrowych, gdzieś krąży wokół tych interfejsów, to co?
No to myślę, że przede wszystkim, no zakładając, że UX, właśnie ta osoba, która krąży wokół tych interfejsów, bardziej się skupia na projektowaniu tych interfejsów, no to na pewno pierwsza taka kompetencja, którą warto by było bardziej rozwinąć, no to jest ta cała sfera badawcza, czyli w jaki sposób też pozyskiwać informacje na temat potrzeb użytkowników, na temat potrzeb biznesu, czyli być może nawet nie tyle, że teraz trzeba się stać specjalistą od badań, ale przynajmniej wiedzieć, jakie badania zlecić, jak wyciągnąć z tych badań wnioski, jak te wnioski przekładać na rozwiązania później już usługowe. Więc jeśli taki UX w ogóle nie ma doświadczenia badawczego, no to jest na pewno kluczowa rzecz, którą trzeba by było od tego trzeba by było zacząć. Jeśli to jest taki UX, który już ma jednak, który gdzieś w bardziej pełniejszy sposób obsługuje te projekty i ma już kompetencje i trochę badawcze, i projektowe, no to myślę, że przede wszystkim no to jest kwestia rozwijania takich kompetencji bardziej miękkich, czyli takiej pracy właśnie zespołowej, pracy też takiej warsztatowej, czyli takiej trenerskiej, takiej, że po prostu trzeba wychodzić i spotykać się z dużą ilością osób i też po prostu cały czas zbierać te informacje, testować te informacje z nimi, ewoluować i wracać do tego. Więc to jest bardziej kwestia jakiegoś pewnego też doświadczenia, czyli wydaje mi się, że bardzo trudno by było po prostu zacząć od bycia service designerem. Czyli mało znam takich osób, które po prostu pewnego dnia obudziły się i stwierdziły, dobra, to ja będę teraz service designerem, do tej pory zajmowały się, nie wiem, byciem księgowym, a teraz od jutra będę service designerem. Jakby wszystkie osoby, które znam, które się tym service designem zajmują, one przeszły pewną ścieżkę i te ścieżki wychodziły z różnych miejsc. Inne właśnie, jak byłam na studiach podyplomowych właśnie z projektowania usług 6 lat temu, czy tam 7, to połowa osób, która była na tych studiach, a było nas 30 osób, to byli UX-i, więc większość w ogóle service designerów właśnie zaczyna od bycia UX designerem. Ale też było trochę osób, na przykład ja się wywodzę bardziej z brandingu, tak, i z tych agencji bardziej brandingowych, komunikacyjnych, czyli od komunikacji bardziej przyszłam i tego projektowania się bardziej uczyłam po prostu w ramach docierania do tego miejsca. A jeszcze inne osoby to są bardziej osoby z biznesu, czyli to są bardziej tacy doradcy biznesowi i oni teraz stwierdzili, że bardziej by chcieli takie podejście designerskie, złe słowo, projektowe tutaj wykorzystać.
Czyli to mimo wszystko są z reguły jakieś osoby, które w jakimś stopniu tych usług dotykają, no bo patrząc na to, jak szeroki zakres działań, to jest też trochę trudno powiedzieć o tym, żeby nie dotknąć w którymś miejscu tej usługi. Czyli praca warsztatowa, praca z ludźmi, metodą raczej prób i błędów na początku, domyślam się, bo właśnie, czy możemy gdzieś się nauczyć tej pracy warsztatowej, bo jest jakiś zakres ćwiczeń warsztatowych, czy jako UX, jak pracujemy, to też te warsztaty organizujemy. Mamy jakieś ćwiczenia, które możemy przeprowadzać, właśnie warsztaty z interesariuszami. I co? I powinniśmy po prostu iść bardziej w stronę takiego ogółu, tego service designu i zacząć próbować nowych narzędzi, nowych sposobów pozyskiwania jakichś informacji albo projektowania, żeby gdzieś tam trochę zbliżyć się do tego projektowania usług. Jak można to zrobić?
Ale pytasz teraz o konkretne jakby miejsce, gdzie się można tego nauczyć, czy bardziej co...
Pytanie, czy w ogóle można się właśnie gdzieś w konkretnym miejscu tego nauczyć, czy możemy to zrobić sami, no bo jeżeli jest to pytanie o to właśnie. Może być tak, że ten service design, ten UX design na studiach, on może być do siebie bardzo podobny, bo jest jednak dużo miejsc, w których się spotykamy, czy to są badania, czy to jest prototypowanie, ale zaznaczasz sama, że te warsztaty i ta praca warsztatowa i ta praca z ludźmi jest taka charakterystyczna dla tego projektowania usługi. Gdzie się tego uczyć? Jak się tego nauczyć?
Szczerze mówiąc, myślę, że po prostu doświadczenie, po prostu, bo tak jak mówisz, te elementy są bardzo do siebie podobne, jeśli chodzi o user experience, service design, więc tego i tak jest sporo, więc naprawdę jest się czego uczyć na początek. Każdy musi sobie sam chyba trochę zmapować to, jakich kompetencji ma więcej, jakich kompetencji ma mniej i w co warto by było uzupełnić i w tym konkretnym kierunku sobie szukać jakichś źródeł wiedzy, edukacji. Natomiast przede wszystkim robić, działać, tak? Robić zamiast o tym gadać i zamiast się tego nieskończoność uczyć, bo dużo jest kursów, dużo jest szkoleń, jest ogromna ilość książek, materiałów na ten temat. Natomiast dopiero później w praktyce jakby wychodzą jakieś takie różne obszary, w których nagle się okazuje, że nie czujemy się tak super silni, bo nagle się okazuje, że na przykład uwielbiamy badać, po prostu świetnie się w tym czujemy, ale jak już mamy wyjść i zaprezentować jakby efekty jakiejś pracy albo poprowadzić warsztat z 30 osobami, to po prostu jesteśmy przerażeni, nie jesteśmy w stanie po prostu tego zrobić, a to jest jakby codzienność jakby tej pracy, że my musimy cały czas pokazywać te efekty, testować, wracać, więc jakby na przykład to może być dla kogoś jakaś duża bariera i tutaj no cóż, trzeba to po prostu robić, trzeba się w tym doświadczać, jakby przekraczać jakieś swoje granice, albo iść, no nie wiem, jak się ktoś bardzo boi, no to iść na jakieś szkolenie z wystąpień publicznych, na jakieś szkoły trenerów, tak, no bo też są takie przecież instytucje. Więc to wszystko zależy, czego nam chyba osobiście jakoś brakuje w naszych kompetencjach i w tym obszarze po prostu szukać jakichś już konkretnych kierunków.
Czyli nie trzeba kończyć żadnej konkretnej szkoły, żeby zostać service designerem?
Nie sądzę. Znaczy, wiadomo, są. No, jak kończyłam, polecam, super studia były, naprawdę. Dużo mi bardzo dały, ale nie sądzę, żeby to był jakiś wymóg konieczny, że jak ich nie skończymy, to po prostu nie ma opcji.
Okej. Wspominałaś o książkach, materiałach. Masz coś takiego, co mogłabyś polecić naszym widzom, jeżeli są zainteresowani service designem?
Tych materiałów jest strasznie dużo. Jak zastanawiałam się nad tym właśnie, co polecić, od czego zacząć, to jeśli chcemy w ogóle tak się trochę jeszcze wgryźć ten motyw w ogóle procesu projektowego, tego takiego projektowania nastawionego na człowieka, tak, to zależy, w którym miejscu jesteśmy, to może warto zacząć od takich podstaw i na co przygotowałam. Pewnie tego nie będzie widać, ale będę mówić, bo sobie mam nawet stosik mały ze sobą. To jest książka Tima Browna, Zmiana przez design, i to jest Jak design thinking zmienia organizację i pobudza innowacyjność. Bo ten service design czy design thinking, one te dwa sformułowania się bardzo często ze sobą mieszają, więc to jest taka książka, która bardzo fajnie jakby przedstawia to, jak skąd to się wzięło, jak trochę historycznie to wygląda i na czym to polega i bardzo dużo przykładów. Są takie książki, jest w ogóle książka, która napisał dr Marcin Chłodnicki, Service Design po polsku, więc jakby ktoś chciał w ogóle po prostu zobaczyć, jak ten projektowanie usług polskich realnie wygląda. Ta książka jest dosyć taka, powiedziałabym, sztywna, naukowa, ale też można z niej wiele wynieść dla siebie. Jest książka taka czarna, ładna, zagraniczna, która się nazywa This is Service Design Thinking.
Czekaj, muszę to zrobić, poczekaj, bo jestem zaszykowana.
Więc jest ta książka, ja od tej kiedyś zaczęłam po prostu jak zaczynałam w ogóle swoją przygodę, to była pierwsza taka książka, którą kupiłam i teraz jest, wiem, że też druga edycja, to jest Service Design Doing. Ja tej książki już nie mam, ale jest. Poza tym też jednak polecam takie książki już bardziej domenowe, jak, że tak powiem, czyli na przykład jeśli ktoś właśnie potrzebuje się dowiedzieć o badaniach, no to po prostu sobie poczytać o tych badaniach, szczególnie badaniach jakościowych, ale też myślę, że taką wartościową pozycją jest tutaj właśnie badanie jako podstawa projektowania user experience. I to jest taka w tym momencie chyba Biblia w Polsce przynajmniej, jeśli chodzi o to, jak podejść do badań w user experience, a to się w sumie bardzo mocno jakby pokrywa z serwis designem. No więc tych książek jest bardzo dużo. Natomiast też polecam internet, bo w internecie jest masa informacji, artykułów, blogów, chociażby właśnie na tych firmach różnych, które się tym serwis designem zajmują. Natomiast mój chyba taki ulubiony w ogóle miejsce, do którego często wracam, to jest YouTube i właśnie blog, tak, blog tego Marka Fontaine'a z 31 Volts i on prowadzi podcast Service Design Show. I to jest naprawdę, prowadzi to w genialny sposób, tam już jest kilkaset tych filmików, on przeprowadza wywiady z różnymi service designerami na całym świecie i pyta ich o to, czym jest ten service design i tam bardzo, bardzo różne wątki poruszają, więc to też bardzo polecam.
Okej, to na dobry początek jest całkiem sporo materiałów, które można przejrzeć. Jest pytanie od Joanny. Na ile ta praca projektanta usług jest pracą mobilną, czyli wyjazdy, by na przykład w tej pierwszej fazie projektu zebrać dane, czy to jest jednak praca taka bardziej stacjonarna?
Bardziej mobilna. To zależy też oczywiście, gdzie się, dlaczego większość serwis designerów pracuje w Warszawie. No dlatego, że tam jest najwięcej jednak firm, które chcą zainwestować w ten serwis design. No i wtedy jak się pracuje w Warszawie i pracuje się z tymi firmami, no i często użytkownicy i klienci tych firm też są w Warszawie, no to powiedzmy, że myślę, że ci projektanci, którzy są z Warszawy, to może aż tak często się z tej Warszawy nie ruszają. No ja jestem z Wrocławia i bardzo dużo, jakby to się wiąże z ogromną ilością wyjazdów, chociażby do tej Warszawy, ale też do innych miejsc, no bo często ci nasi klienci mają swoje siedziby w różnych miejscach. Często też użytkownicy też chcemy to zbadać jakby z perspektywy też mieszkańców jakichś różnych miast na przykład, więc te wyjazdy zdarzają się dosyć często. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas jesteśmy w ruchu, bo też są te momenty, kiedy się trzeba zatrzymać, kiedy trzeba to wszystko, nie wiem, spisać, podsumować, zrobić syntezę, coś właśnie, nie wiem, zrobić jakąś makietę, prostą, prototyp i wtedy się po prostu siedzi w tym miejscu, gdzie się pracuje na co dzień i się to przed komputerem robi. Natomiast jednak to zbieranie danych, ten kontakt z klientem i kontakt z, i te badania, no one siłą rzeczy wymagają od nas wyjścia z domu, z biura.
A jak to się zmieniło w obecnych czasach wirusowych? Bo domyślam się, że jednak te podróże są trochę utrudnione, też ludzie pewnie nie chcą się tak spotykać, żeby porozmawiać sobie o projektowaniu usług. Bardzo się zmieniła teraz Twoja praca i myślisz, że to, co się teraz stało, też będzie miało wpływ na to, jak będzie wyglądać w najbliższych miesiącach albo nawet latach?
Znaczy zmieniło się to, że faktycznie od 2,5 miesiąca siedzę w domu i w ogóle się z niego nie ruszam. I o dziwo da się tak pracować i o ile na początku faktycznie pierwsze 2 tygodnie to był jakiś taki szok, zastój i pytanie co dalej i czy te projekty będą czy nie będą i faktycznie poodwoływało się masę różnych warsztatów i spotkań. O tyle jak wszystkie te organizacje gdzieś sobie odetchnęły, to się okazało, że no mają ochotę popracować, chcą spróbować tej pracy zdalnej i okazało się, że da się to zrobić i że oczywiście to nie jest tak przyjemne być może jak spotkanie się na żywo, face to face, natomiast da się faktycznie przeprowadzić efektywne warsztaty kreatywne, strategiczne, da się przeprowadzić wywiady online, da się przeprowadzić bardzo dużo rzeczy w sposób zdalny i ta po prostu pandemia nas do tego zmusiła i nam to pokazała. Więc myślę, że część tych rozwiązań na pewno z nami zostanie. Przede wszystkim to, jakie ogromne kompetencje cyfrowe, jakby może nie tyle, co nabyliśmy, no bo każdy z nas gdzieś tam, myślę, kto pracuje w tej branży, no musi gdzieś ogarniać te cyfrowe różne narzędzia. Natomiast na pewno nie w takim stopniu, na pewno nie wyobrażałabym sobie wcześniej, żeby poprowadzić warsztat z 20 uczestnikami w sposób online'owy, bo to dla mnie jakieś nie do pomyślenia, ja bym mówiła, przecież nie, no bez sensu, gdzie musimy się zobaczyć, przecież niech to się nie uda. No tutaj nie było innej możliwości, nagle się okazało, że jak się nie może, to się czegoś zrobić, no to jakby ta kreatywność jakby wzrosła i musieliśmy to sobie zorganizować, więc są te wszystkie Zoomy, są różne jakieś narzędzia, funkcje, które pozwalają się dzielić na pokoje. Naprawdę jest masa różnych narzędzi, które okazało się, że tą pracę taką naszą też umożliwiają. I ja myślę, że część z tych rzeczy z nami zostanie.
Mhm. Super. Jest okazja do tego, żeby dobry uczynek mieć na swoim koncie pod koniec tego webinaru, bo jest pytanie, które brzmi, czy mogłabyś podać jakiś przykład projektu, gdzie serwis designerzy współpracują z architektami? Można gdzieś o tym poczytać. Przydałoby mi się to do mojej pracy magisterskiej z architektury.
Tak, znam. I nawet ostatnio dużo o tym czytałam i tutaj odeślę w ogóle tą osobę, która zadała to pytanie, do podcastu, do webinaru, też z moim kolegą właśnie z tych studiów podyplomowych, z Arturem Brzyskim. I on opowiadał, nie wiem, czy my możemy jakieś linki później zostawiać, czy coś, ale w każdym razie on opowiadał o takim projekcie, który realizował w Poznaniu i to dotyczyło takiego skweru w Poznaniu, który się nazywa Eki z Małeki. I to był ten skwer na poznańskim Łazarzu i ten skwer wymagał przeprojektowania, w sensie był jakiś taki pomysł na to, żeby tam porobić jakieś różne rzeczy dla mieszkańców i faktycznie to był projekt, który Artur wraz ze swoim zespołem przeszedł w jakiś taki bardzo kompleksowy sposób, tam zostały wykonane jakieś ogromne badania społeczne właśnie, takie konsultacje i wywiady i obserwacje, jakieś różne spotkania, na bazie których wyciągnięto ogromną, po prostu kosmiczną ilość wniosków, na podstawie których później wspólnie z architektami były podejmowane decyzje co do tego, w jaki sposób ten skwer ma funkcjonować architektonicznie, ale też drugi obszar tych wniosków dotyczył tego, jakie aktywności też się mają tam wydarzać, co tam się po prostu ma dziać na tym skwerze. I te wyniki w ogóle są publicznie dostępne, więc jak piszecie sobie Eki z Małeki, to w ogóle jest, ekipa się postanowiła podzielić tym i tak totalnie transparentnie po prostu wrzucić tam wszystkie raporty, wszystkie wnioski, łącznie po prostu z listą kilkuset insightów, które wyszły z tych badań, więc no niesamowita praca w ogóle. Także to jest taki, który mi przyszedł pierwszy do głowy.
Ja mogę podpowiedzieć, że były na pewno jakieś case studies z przeprojektowywania podwórek na warszawskiej Pradze, w starych kamienicach, że tutaj były takie projekty, natomiast nazw ani projektantów, ani niestety samych inicjatyw nie pamiętam, ale to może jakiś trop.
Jeszcze jeden mi przyszedł teraz do głowy projekt, też architektoniczny, a taki społeczno-architektoniczny i to można sobie znaleźć na stronie Fundacji Stoczni w Warszawie. Oni robili taki projekt dla takiej dzielnicy Ulrychów, to jest część osiedla Wola w Warszawie i tam był taki mal, czyli miejsce aktywności lokalnej. I ten mal, oni po prostu był budynek taki stary, brzydki, który chyba miasto po prostu dało tej dzielnicy i postanowili zrobić z tego fajne miejsce dla mieszkańców. I tam też jest cały proces takich ogromnych konsultacji społecznych, które miały doprowadzić do tego, że na końcu architekci stworzyli projekt na bazie tych wszystkich wniosków. No i jakby takie też plan działania, co się w tym miejscu, w tym całym malu ma dziać.
Dobrze, to ja jeszcze znajdę chwilę czasu na ostatnie pytanie, bo mamy dosłownie kilka minut. Padło pytanie od Oli. W jakim stopniu znajomość psychologii może pomóc w projektowaniu usług?
Myślę, że bardzo może pomóc. I ja wciąż jakby odczuwam, myślę, że to jest w ogóle taka ciekawa nisza i że odczuwam jakąś taką dużą lukę i brak, że to jest coś, co ja jakby w siłą rzeczy musiałam u siebie wykształcić w sposób taki trochę naturalny, żeby potrafić z tymi ludźmi rozmawiać w taki sposób, żeby oni się chcieli otworzyć, żeby chcieli nam o tym wszystkim opowiedzieć, żeby też dobrze rozumieć tych interesariuszy. Myślę, że to są jak najbardziej kompetencje, które wywodzą się wprost z psychologii, a my na studiach tej psychologii chyba nie mieliśmy w ogóle. Myślę, że no osoby, które są badaczami, no to gdzieś tej psychologii pewnie liznęły trochę na swoich studiach, natomiast jako projektanci jakby tej psychologii uważam, że jest za mało i że to jest duży jakiś taki obszar do tego, żeby jakoś z psychologami tutaj wejść w współpracę, kooperację i jakoś się od siebie trochę pouczyć.
Ja mam takie doświadczenia, że w ogóle dużo badaczy i badaczek, które miałam okazję poznać, to są właśnie osoby po psychologii, które się wyspecjalizowały w tym, żeby badać user experience na przykład, więc tutaj ten kierunek badawczy jest na pewno czymś takim interesującym. Dobrze, ja mogłabym z Tobą rozmawiać jeszcze godzinami pewnie o tym projektowaniu usług, bo temat jest fascynujący i widzę, że te pytania od naszych widzów się tutaj pojawiają cały czas, więc pewnie też pojawiałyby się dalej. Niestety, musimy kończyć, ponieważ skończył nam się czas. Chciałam Ci ogromnie, Joanno, podziękować za tą rozmowę. Było mi bardzo miło. Ja przypominam, że to był webinar organizowany przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Zachęcam do tego, żeby zerkać co jakiś czas, co się tutaj u nas dzieje, bo nie jest to pierwszy webinar i nie jest to na pewno ostatni. Także dziękuję Ci, Joanno. To była wielka przyjemność, żeby móc z Tobą rozmawiać. Super, dzięki.
Ja również bardzo, bardzo dziękuję i bardzo szybko mi zleciała ta godzina.
Zaskakująco. To my się żegnamy i życzymy udanego wieczoru chyba.
Wszystkiego dobrego.